Ewangelia życia zadaniem małżonków katolickich. O co tu chodzi? Co to jest Ewangelia? Cicho? Psza?
Dobra nowina.
Dobra nowina, to tak się tłumaczy to słowo, ale w ogóle co to jest?
Dzieje się to zapisane przez apostołów.
Nie dzieje. Bo dzieje to za prawa na życiowy. Tymczasem nie mieli zamiaru życiowy zapisać, tylko nauczanie. Dlatego tam w niektórych szczegółach oni się różnią. Ale to nie chodzi o te szczegóły, chodzi o naukę, jaką Jezus nam przekazywał. I tak jak Pan powiedział, to słowo pochodzi z języka greckiego, Ewangelion, dobra nowina, radosna nowina. I w takim razie można by to upolszczyć, ten temat. Radosna nowina o życiu, głoszenie radosnej nowiny o życiu jest zadaniem małżonków katolickich. Czy małżonkowie katolicy zawsze tą radosną nowinę o życiu głoszą? Myślę, że nie. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie. I niemało spotkałem takich sytuacji życiowych, gdzie kobieta załamana sytuacją, w której się znalazła, znalazła się w ciąży. Ja nie lubię tego słowa. Słowo nieprawdziwe, no może prawdziwe, tylko niestosowne do sytuacji. O kobiecie, która nosi w sobie nowe życie, Kościół mówi, że kobieta stanie błogosławionym. Czyli móc nosić w sobie nowe życie jest Bożym błogosławieństwem. Moi rodzice jeszcze posługiwali się tym określeniem. Nie słyszałem z ich ust słowa ciąża. Tylko zawsze, jeżeli była mowa albo spotkaliśmy kobietę, to która nosiła w sobie życie i widać to było, to mówisz, kobieta w stanie błogosławionym. Ktoś próbował i udało mu się to wymienić, to określenie, na kobietę w ciąży. A słowo ciąża ma swoje źródło słów w ciężarze. Bo rzeczywiście to jest pewien fizycznie rzecz biorąc ciężar dla kobiety, a bywa tak w naszym życiu, że człowiek ma, jeżeli tylko na to jest okazja, zrzucać z siebie ciężary. Dlatego to określenie naprawdę nie pasuje do sytuacji kobiety noszącej w sobie życie. I dlatego dobrze, gdyby to słowo, to określenie kobieta w stanie błogosławionym wróciło. I mam to doświadczenie właśnie między innymi z poradnictwa, gdzie kobiety były prawie że w stanie załamania. Kiedy mówimy, że one są w ciąży i one nie mogą zdecydować się na urodzenie tego dziecka, bo ich sytuacja materialna i socjalna na to nie pozwala. Także nie były uradowane. Nie głosiły sobą radosnej nowiny o życiu. Raczej głosiły sytuację smutną. Tak. Czy współczesny człowiek z radością podchodzi do sytuacji obdarowania, świadomie to mówię, nowym życiem kobiety czy małżeństwa? Myślę, że nie. Skoro dzietność Europejczyków, a więc również nas, Polaków, to dotyczy też i Austrii, i Czech, i Słowacji, jest poniżej równowagi urodzeń i śmierci. Stan dzietności w Polsce ma się tak, że na jedną kobietę przypada 1,4 dziecka. Dzieci rodzą kobiety. W związku z tym, gdyby małżeństwo dwoje urodziło, no to byłoby dwoje za dwoje, ale nie ma tak. Nie wszystkie kobiety rodzą, nie wszystkie kobiety chcą rodzić. Stąd jest ten układ 1,4, w Niemczech 1,3 dziecka na kobietę, na turczynkę 8 dzieci, na jedną w Niemczech wypada. Ja widziałem afisz wtedy, kiedy palono te domy. Był taki okres, że podpalono te domy Turków w Niemczech. To Turcy wywiesili taki plakat: zarodzimy was na śmierć. Turcy wiedzą, co z ich stosunku do rodzicielstwa wynika, a Niemcy pewnie też już sobie zdają sprawę. Chociaż patrząc na panią Merkel, to może nie, ale Niemcy generalnie tak. Oni widzą już to zagrożenie, które przed nimi stoi. Pewnie za późno, tak podejrzewam. Proszę Państwa, jak to jest? Czy fakt, że brakuje nam tych dzieci do równowagi między urodzeniem a śmiercią, wynika z tego, że małżonkowie w Polsce i w Europie przestali albo umniejszyli współżycie płciowe? Mniej współżyją? Państwo mówią, że nie, ja też myślę, że nie. Ja bym powiedział, że bardziej zintensyfikowało się współżycie płciowe za naszych czasów. Bardziej intensywnie współżyją ludzie niż dawniej. To ja się pytam, gdzie są te dzieci? Czemu nie ma dzieci? No, odpowiedź pewnie jest dość prosta, no bo na drodze stoi antykoncepcja i aborcja. I myślę, że to jest coś, co przyniesie nam klęskę, dramat. Spróbujmy spojrzeć z punktu widzenia biologicznego na współżycie płciowe. Ale to równocześnie jest zamysł Pana Boga. Czemu służy współżycie płciowe? Do czego służy? Czemu ma służyć współżycie płciowe? Słucham?
Rozmnażaniu.
Napełnianiu ziemi. I proszę Państwa, ja tam wtedy tak próbowałem z pamięci cytować słowa Księgi Rodzaju. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. To jest nakaz Pana Boga dany pierwszym rodzicom, a poprzez nich po dzień dzisiejszy również nam. Chcę Państwu fragmentarycznie tylko przeczytać błogosławieństwa, o których tutaj mowa. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich. Z Księgi Powtórzonego Prawa. Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które Pan Bóg Twój Ci daje, ponad wszystko narody ziemi, to spłyną na Ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga swego. Niektóre tylko, bo tych błogosławieństw jest 12. Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. Błogosławiony będzie owoc Twego łona. Mowa o potomstwie. Plon Twej roli, przychówek Twych zwierząt. Błogosławione będzie Twoje wejście i wyjście. Warunek, że jeśli będziesz pilnie słuchał głosu i będziesz wiernie wypełniał. Pan Bóg sprawi, że Twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw Tobie, zostaną pobici przez Ciebie. Jedną szli drogą przeciw Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan rozkaże, by z Tobą było błogosławieństwo w śpichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. Nie zbaczaj od słów, które ja Ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi, służąc im. To jest zapewnienie Boga dane ludzkości. A gdy zapytam, dlaczego nie ma dzieci, to mi Państwo pewnie by odpowiedzieli, bo nie stać nas. Nie mamy warunków, nie? Na to, żeby mieć więcej dziecko. No nie można mieć 1,4 dziecka, ale gdybyśmy nawet mieli dwoje dzieci, to jest to za mało. Przynajmniej trójka dzieci powinna być, żeby mógł się realizować plan Boży zaludniania ziemi. Bo naród, który ma poniżej 2,4, jest narodem wymierającym i takim narodem jest dzisiaj Polska. Warunki do posiadania dzieci, albo mowa o braku tych warunków, wynika z tego, że my sobie stawiamy pewien poziom komfortu życiowego, w którym chcemy żyć.
No ale też chcemy naszym dzieciom zapewnić jakąś przyszłość, tak? Wie pan, wejdę w słowo, moja mama jest 13 dzieckiem w rodzinie, chowali się na wsi i jakoś to było. Natomiast no teraz nie wyobrażam sobie, że ludzie mieszkający w mieście na 2 czy 3 pokojach w bloku chowali 13 dzieci.
No to ja Państwu powiem, że tutaj, w tym budynku, na piętrze mieszkał ksiądz Tomasz Koszałka, pochodzący z Gdyni. 14 dziecko, 3 braci księżni jest. Ojciec pracował jako robotnik portowy w Gdyni. Ja pytając go, jak sobie mama radziła z tą gromadą dzieci. Pewnie ojciec chorował, jak był, matka do pracy musiała chodzić. A tym ksiądz Tomasz mówi: Panie Wacławie, Pan nie ma wyobrażenia o tym, co to jest rodzina wielodzietna. Matka od 14 dzieci do roboty może pójść? Oczywiście, że nie chodziła do roboty. Ojciec rzeczywiście chorował, ale widzi Pan, wszyscyśmy wyrośli na ludzi. Rzeczywiście ja znałem jego rodzeństwo, bo tu przychodzili, jego odwiedzali. Teraz, to w tym wieku się dzieje. On jest tutaj w dalszym ciągu księdzem w diecezji. W tej chwili nie wiem, w której on parafii, ale tylko 7 lat był na parafii.
Chyba w Łęgowie był jakiś czas.
Możliwe.
Nie uczył, tak.
Możliwe, tak. No, postawny mężczyzna. Nie?
Ale super, naprawdę.
Tak. No więc widzicie Państwo, to jest możliwe, tylko problem tkwi w tym, że nam zabrakło.
Tylko że nie wiem, czy Pan też zauważa, u mnie w pracy jest Pan, który ma 6 dzieci i bardzo świetnie ma zorganizowane życie i sobie z tym radzi, ale jest postrzegany ze mną jako patologiczna rodzina, dlatego on ma 6 dzieci.
Tak.
Jest taka trochę mentalność, że ojej,
tak.
Jak 3 to już jest patologia.
Dziękuję kochani za te świadectwa. Ja słuchałem Radia Gdańsk kilka lat temu. Była taka audycja, rozmowa z radiosłuchaczami. I był temat właśnie dzietność rodzin. I w pewnym momencie był telefon, zadzwoniła kobieta z Helu i powiedziała, że oni mają 20 dzieci. A redaktorka mówi, a nie śmieją się z was? A ona mówi, śmieją się. Ale my mówimy tym, którzy się z nas śmieją, wy się nie śmiejcie, bo nasze dzieci będą pracować na waszą emeryturę. Ja mam rację. Proszę Państwa, brak ufności Panu Bogu, oczywiście odrzucenie tego nakazu Pana Boga i czym to skutkuje, to widzimy, a chcę Państwu przeczytać coś szokującego. potwierdzeniem tego, że Pan Bóg ma rację, jest praca naukowa napisana przez Gary Beckera pod tytułem Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, za którą otrzymał w roku 1992 Nagrodę Nobla. I tam czytamy w 60-stronicowym rozdziale pod tytułem Teoria małżeństwa następujące zdanie. Za to Nagrodę Nobla dostał. Podstawą rozwoju i sukcesu ekonomicznego każdego narodu jest trwałe, monogamiczne i heteroseksualne małżeństwo otwarte na potomstwo, czytaj dzietność, tak. No więc widzicie Państwo, to nie jest tak, jak próbują nam mówić. To prawda, że pewnie wysiłek większy trzeba włożyć, ale nie wiem, czy tak do końca. Ja leciałem swego czasu do Rzymu samolotem na kanonizację, beatyfikacja to wtedy była, świętego Patryka. W samolocie obok mnie siedziała kobieta z Nowego Dworu, matka 10 dzieci, jej mąż był listonoszem, a ja pytam, jak panią stać na to, żeby samolotem lecieć do Rzymu, bo też na to no więc posłuchajcie, co mi ta pani powiedziała. No oczywiście, że tak. Bo proszę pana, piąte dziecko dało nam mieszkanie. Od piątego dziecka wzwyż miałam coraz lżej, bo te już wyrosły, zaczęły przejmować opiekę nad młodszymi. Także ja potem już miałam również możliwość społecznego działania. Kole gospodyń wiejskich się udzielałam i udzielam. Matka 10 dzieci, ojciec listonosz. No, zobaczcie Państwo, to jednak myślę, że warto uwierzyć Panu Bogu, że Pan Bóg na wiatr nie rzuca słów, tylko jest problem, czy my zawierzymy Panu Bogu, czy też powiemy, lepiej zadbać samemu o komfort życia. A przecież, jeżeli Państwo pamiętają pierwsze spotkanie, to tam wspominałem, że nasz żywot tutaj na Ziemi to nie jest etap finalny. To jest podróż, która się skończy prędzej czy później, u jednych prędzej, u drugich później. I wtedy dopiero zaczyna się ta właściwa, prawidłowa egzystencja przez Boga nam wyznaczona. I będziemy rozliczani z tego, co Bóg nam przekazał do realizacji. Poza tym, zwróćcie Państwo uwagę, to Pan Bóg wymyślił, że na świecie czy w Europie istnieje rodzina narodów. Narody między sobą różnią się. I wyróżniamy różne cechy poszczególnych narodów. Na przykład Polaków chwali się na świecie za otwartość, za gościnność. Niemców się chwali za porządek, za systematyczność, za dokładność. Anglików chwali się za oszczędność, brak rozrzutności. No, każdy z narodów ma jakiś tam swój własny cel. Polska również ma zadanie otrzymane od Pana Boga jako naród w rodzinie narodów. Jeżeli my przyłożymy ręki do wymarcia tego narodu, to zadania dane narodowi przez Pana Boga wygasną i my będziemy z tego się rozliczali przed Panem Bogiem. Naprawdę nie ma żartów. To nas czeka, czy nam się to podoba, czy nie. Wracając do tego, czemu dzieci nie ma. Brak jest tych dzieci, bo jest stosowana antykoncepcja. Antykoncepcja, stosowanie antykoncepcji jest grzechem i to w rozumieniu Kościoła grzechem śmiertelnym, ciężkim. I gdyby ktoś stosując antykoncepcję, nie nawróciwszy się, umarł, ma przegraną wieczność. Antykoncepcja jest grzechem, jest nie do przyjęcia, bo spróbuję to Państwu, może mi się to uda pokazać. Tak jak już mówiłem, współżycie płciowe jest wymyślone przez Pana Boga. I zamysłem Pana Boga było, żeby współżycie płciowe służyło rozmnażaniem gatunku ludzkiego. To Pan Bóg wymyślił również możliwość doświadczania rozkoszy, przyjemności, szczytowania, czy jakkolwiek by to nazwać, związanego ze współżyciem. Ja tylko mówię o możliwości, bo jak wcześniej powiedziałem, nie zawsze to jest tak. I Pan Bóg wymyślił tą przyjemność jako premię dla małżonków, którzy realizują działalność rodzicielską. Bo współżycie płciowe, czy się to komuś podoba, czy nie, jest działalnością rodzicielską, bo z tego życie się bierze, z tego dzieci się biorą, ze współżycia płciowego. Panu Bogu na tym zależy i Pan Bóg za to premiuje. Jeżeli człowiek postępuje tak, premię to ja chcę mieć, ale to za co premia, mowy nie ma, no to można powiedzieć, że jest to wtedy premia kradziona. Wyobraźcie sobie Państwo człowieka, który do swojego szefa w zakładzie pracy idzie i mówi tak: szefie, dawaj premię, bo ja potrzebuję premię. Reakcja szefa będzie taka: panie, za co pan tą premię chce mieć? Bo wie pan, premia to jest za coś szczególnego w życiu, nie? Za normalną pracę to pan utrzymuje pensję, a za co pan chce mieć premię? Oj, szefie, nie gadaj, za co, tylko ja potrzebuję premię i daj mi premię. No gdyby się tak ktoś zachowywał, bo swojego szefa, to by szef pomyślał, no facet ma porąbane w głowie. Przecież to jest nienormalne. Ale przecież to jest właśnie dokładny obraz tego naszego zachowania w ramach współżycia płciowego, że jest to premia kradziona, a więc jeżeli my coś kradniemy Panu Bogu, to chyba to jest coś, co będzie miało swoje konsekwencje. To jest stawanie nas w opozycji do Pana Boga. My mówimy, my Panu Bogu mówimy, my lepiej wiemy od Ciebie, jak sobie z tym wszystkim w życiu radzić. Ty to źle wymyśliłeś. No to jest człowiek do Pana Boga. Tak. Nie mówiąc o tym już, że antykoncepcja, każda antykoncepcja niesie ze sobą szkodliwe działania uboczne. A więc jak gdyby natura sama próbuje nam zwracać uwagę, że słuchaj, to nie tak, albo jeżeli już gwałcisz naturę, to niestety, ale natura ci zapłatę za to da. Antykoncepcja. Jeżeli antykoncepcja nie zadziała, to wtedy ludzie odwołują się do aborcji. Aborcja jest czymś jeszcze gorszym aniżeli antykoncepcja. Bo w antykoncepcji wchodzimy tylko w opozycję z Panem Bogiem, natomiast w aborcji stajemy się mordercami życia ludzkiego, dzieci niewinnych. Dzieci nasze wtedy muszą płacić za grzech rodziców i aborcja również niesie dramatyczne skutki ze sobą. Ale wracając do zamysłu Pana Boga. To Bóg chce, żebyśmy rodzili. On ciągle jeszcze chce nowe istoty, które On chce uszczęśliwić. Jak już będzie Panu Bogu dosyć, no to będzie koniec świata i wtedy ani rodzić, ani żenić ludzie się nie będą, jak to mówi Pismo Święte, bo pierwsze rzeczy minęły. I chcę, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to, że jak tutaj te świadectwa padały, no 10, 14, 20 dzieci, no to ja się pytam, czy tacy małżonkowie albo wasi rodzice, nie wiem, ile tam rodzeństwo Państwo mają, żyli, współżyli płciowo tylko tyle razy, ile jest dzieci? Też myślę, że nie. A jednak tych dzieci nie ma, to znaczy, że Pan Bóg wcale nie ma ochoty korzystać z każdego naszego współżycia płciowego. bo byłoby tych dzieci dużo, dużo więcej. No to tak gdzieś u Arabów, u szejków, nie? Po 40 mają. Ale to nie z jednej kobiety. Tak. I w związku z tym, jeżeli, czy rzeczywiście każde współżycie musi owocować poczęciem nowego życia? Nie. Tylko jest problem naszej postawy wobec Pana Boga. Jest problem naszego otwarcia się na zamysły Pana Boga. Będą Państwa uczyć, prawdopodobnie jeszcze nie byliście, naturalnych metod regulacji poczęć. To by znaczyło, że człowiek jednak ma prawo demonstrować Panu Bogu swój zamysł ilości potomstwa, swój zamysł ilości dzieci, które chcą zrodzić, i póki co jeszcze jest wszystko w porządku. Ale ja miewałem już nieraz zarzuty, które mówili, gdzie ludzie mi mówili: proszę Pana, naturalne metody regulacji poczęć, to jest przecież antykoncepcja, tylko w białych rękawiczkach. Wszystko chodzi o to samo, nie? Żeby dzieci nie było. No tak. No tak. Ja kiedyś też uczyłem tych naturalnych metod regulacji poczęć. My w naszym małżeństwie stosowaliśmy naturalne metody regulacji poczęć. Nie sięgaliśmy po środki antykoncepcyjne. Mój plan dzietności, chciałem mieć 5 dzieci, ale okazało się, że żona nie mogła mieć więcej jak 3, no i mamy 3 dzieci. Ale nie zawiedliśmy się ani razu. A chcę Państwu powiedzieć, że nie ma środków antykoncepcyjnych, łącznie z naturalnymi metodami regulacji poczęć, po których by się nie rodziły dzieci. Po jednych więcej, po drugich mniej. Czyli przechytrzyć naturalnie, przechytrzyć Pana Boga, to wcale nie jest taka prosta sprawa. No więc chcę Państwu powiedzieć o takiej parze małżeńskiej, która przyszła do poradnictwa i chciała się uczyć. No ja byłem zainteresowany, czemu Państwo przyszli się uczyć jako małżonkowie tych naturalnych metod, regulacji poczęć. Oni mówią: o, proszę Pana, po co mamy stosować środki antykoncepcyjne, chemię i wszelkie inne rzeczy, skoro są metody, które są ekologiczne i nie musimy się faszerować świństwami i pastytwami. No to mądrze Państwo myślą. A gdyby tak się stało, że mimo stosowania naturalnych metod regulacji poczęć, czy gdyby się pojawiło mimo wszystko dziecko u Was, czy przerwalibyście tę ciążę? Tak. To znaczy oni przyszli się uczyć ekologicznej metody antykoncepcyjnej. Znaczy oni chcieli mimo wszystko być panem życia i śmierci, to oni chcieli decydować, podejmując działalność rodzicielską, czy dzieci mogą się z ich współżycia rodzić, czy też nie. Naturalne metody regulacji poczęć są etyczne pod pewnymi warunkami tylko, bo rzeczywiście można naturalne metody regulacji poczęć stosować jako metodę antykoncepcyjną. I muszę Państwu powiedzieć, że zgodnie z badaniami naukowymi naturalne metody regulacji poczęć stosowane poprawnie mają tą samą wysoką skuteczność, jaką mają środki hormonalne. To jest gdzieś 90% niezawodności. Jeżeli małżonkowie stosują naturalne metody regulacji poczęć ze słusznych powodów, to nie jest to żadnym grzechem. Co to są te słuszne powody? No jeżeli na przykład im zdrowy rozsądek mówi: no nie, Panie Boże, my byśmy teraz nie planowali poczęcia. Chyba masz takie same widzenie problemu jak my teraz. I dlatego my nie będziemy współżyli w okresach, w których poczęcie jest możliwe, tylko wybierzemy do współżycia okresy, o których wiemy, że są okresami niepłodnymi. Ale, Panie Boże, gdybyś Ty uważał inaczej, aniżeli my, i gdybyś Ty uważał, że w naszej sytuacji teraz potrzebna jest nowa istota ludzka i Ty skorzystasz z naszego współżycia płciowego, to my to przyjmiemy. To jest postawa otwarta na
ewentualne zamysły Pana Boga. My tak króciutko bardzo widzimy. Pan Bóg widzi bardzo daleko, perspektywicznie. On wie, czy w tej rodzinie ma się jeszcze pojawić jedno dziecko i w którym momencie ono ma się pojawić, tak jak wiedział, kiedy miał się pojawić na świecie Pan Andrzej Duda czy Pani Beata Szydło. Myślę, że to dzięki nim teraz jednak, choć trudno, pójdzie w lepszym kierunku, ale to Boża sprawa powołania do życia istotę ludzką. W antykoncepcji ma się sprawa ta. Dzisiaj taką pewnie największą popularność mają pigułki. Pigułka po. Ta pigułka ma ponoć bardzo wysoką skuteczność i rzeczywiście tak się ma. Tylko tego się ludziom nie mówi, że ta pigułka ma podwójne działanie. Ta pigułka funkcjonuje w ten sposób, że mniej więcej w 40% zawodzi i następuje poczęcie mimo wszystko człowieka, dziecka. A ta pigułka ma jako drugie działanie spowodować niemożność urodzenia się tego dziecka. Spowoduje to, że dziecko to będzie musiało, nie będzie mogło zagnieździć się w błonie śladowej macicy kobiety, że będzie musiało śmiercią głodową umrzeć i kobieta stosująca takie pigułki nie wie nawet, ile dzieci wysłała na tamten świat. Dlatego, a skutki tej pigułki są dla przyjmujących kobiet te pigułki dramatyczne. Nie będę o nich mówił, bo mam dla Państwa takie ulotki, gdzie Państwo mogą sobie przeczytać, jak to się ma sprawa. Dobrze, że naprotechnologia teraz zaczyna nabierać głosu. Naprotechnologia to jest metoda leczenia. To jest metoda, gdzie szukuje się przyczyn, dla których kobieta nie może począć nowe życie. Natomiast in vitro nie jest leczeniem. In vitro jest tylko taką chytrością, chęcią przeskoczenia przyczyn. Być może są uleczalne i to skutkuje śmiercią kilkudziesięcioro rodzeństwa. Tego jednego, jeżeli uda się urodzić. Zakładnia się kilkadziesiąt komórek, dwie lub trzy implantuje się do wnętrza, do macicy kobiety i tylko to dziecko, które tam najlepiej się rozwija, ma szansę się urodzić, a inne się abortuje. No, z taką świadomością żyć ja bym nie chciał. Tak, to jest problem antykoncepcji. Grzech pociąga za sobą grzech. Aborcja jest bardzo dramatycznym wydarzeniem. Ja miałem okazję tłumaczyć broszurę taką wydaną przez dziennikarkę NRD-owską, czyli to jeszcze tam po tej stronie komunistycznej Niemiec, gdzie w tej broszurze pisała, jak wielkie żale ma do tych, którzy namówili, spowodowali to, że ona uległa aborcji. Ale do rzeczy. Chciałbym, żeby Państwo zapamiętali sobie pewną prawidłowość. Ta prawidłowość brzmi tak. Jeżeli człowiek nabroi wobec Pana Boga, jeżeli człowiek w końcu przed Panem Bogiem uzna, że to ja popełniłem grzech, mam na sumieniu grzech i proszę, czy możesz mi darować ten grzech? To Pan Bóg jest tak cudowny, że to mu wystarczy. Te dwie rzeczy. Uznanie grzechu i prośba o wybaczenie. Bóg zawsze wybacza człowiekowi. Fantastyczny Bóg. A jeżeli człowiek nabroi w stosunku do drugiego człowieka, to jak to jest? Czy drugi człowiek zawsze wybacza winy drugiego? Panie kręci głową i ja też kręcę głową, że nie, bo ja na własne uszy kilka razy słyszałem wypowiedź kobiety skrzywdzonej przez jej małżonka i dzieci ich skrzywdzone przez niego. Kiedy chciał się nawrócić i wrócić do żony i do dzieci, to ona powiedziała, nigdy do śmierci mu nie wybaczę. czyli ludźmi jest trochę inaczej niż z Panem Bogiem. Czasami wybaczają, czasami nie wybaczają. A jeżeli człowiek nabroi wobec natury, wobec środowiska biologicznego, to chcę, żebyście to Państwo zapamiętali. Środowisko biologiczne nigdy nie wybacza. Zawsze wyciąga konsekwencje do samego końca za gwałt poczyniony na naturze. I tak jest też z aborcją. Każdą kobietę dopada tak zwany syndrom postaborcyjny. Syndrom to znaczy cały zespół czynników dopadających kobietę za dokonanie takiego czynu. Natura. Ten syndrom dzieli się co najmniej na dwie części, na syndrom biologiczny i syndrom psychiczny. I ten syndrom psychiczny jest o wiele gorszy od tego syndromu biologicznego. Okazuje się, że kobieta, która dokonała przerwania ciąży, ma świadomość tego, co się stało. Czy jej ktoś to wytłumaczył, czy nie. Ona wie, że nastąpiła śmierć dziecka, które było w niej. Śmierć spowodowane przez nią. I życie ze świadomością, jestem zabójczynią własnego dziecka, jest czymś, co bardzo dokucza, rodzi ogromny dyskomfort życia, bo żyć ze świadomością, jestem morderczynią, to nie jest świadomość sympatyczna. Próbują dzisiaj psycholodzy leczyć kobietę z tego syndromu. Czasami się to udaje i czasami trwa to latami, żeby doprowadzić kobietę do akceptacji siebie samej mimo wszystko. Święty nasz kochany Jan Paweł II napisał dokument Reconciliatio et Penitentia, nawrócenie się i pojednanie i pokuta. Napisał w tym dokumencie, że Bóg pragnie szczęścia człowieka nie tylko we wieczności. Bóg pragnie szczęścia, żeby człowiek był szczęśliwy już tu, na ziemi. I wyjaśnia nam Jan Paweł w tym dokumencie, że aby człowiek był szczęśliwy tu na ziemi, to muszą funkcjonować cztery pojednania u człowieka. Człowiek musi być pojednany z Panem Bogiem. To jest pierwszy warunek, aby miał komfort życia. Drugie, człowiek musi być pojednany z bliźnim. Jeżeli człowiek żyje ze świadomością, mam wroga, to nie daje komfortu życia. Człowiek musi być pojednany z naturą. Nie może żyć ze świadomością, gwałcę naturę i za chwilę natura mi odpłaci za to. To nie daje poczucia szczęścia. I czwarte pojednanie. Człowiek musi żyć pojednany z sobą samym. Człowiek musi akceptować siebie samego takim, jakim jest. Z tym wszystkim, co wokół niego i razem z nim jest. Jeżeli te akceptacje nastąpią, człowiek jest szczęśliwy. Tu na ziemi i wcale nie mało ludzi szczęśliwych po tym świecie chodzi, ale muszą być spełnione te warunki. Proszę Państwa, często kidnapping, kradzież komuś dziecka małego ma ten kidnapping bardzo często jako podłoże właśnie aborcję. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, dzisiaj w klinikach kobiecych, no i czasami dochodzi tam też do poronienia dziecka, a kobieta w tej klinice jest po to, żeby podtrzymać tę ciążę. I jeżeli dojdzie do mimo wszystko poronienia dziecka, przynoszą to dziecko tej kobiecie, żeby się pożegnała z tym dzieckiem, bo jeżeli nie nastąpi to pożegnanie, to potem w podświadomości chociażby kobiety funkcjonuje ta prawda. Było dziecko, nie ma dziecka. To dziecko musi gdzieś być. Tak to funkcjonuje. I po to, żeby to się tak nie działo, przynoszą dziecko, żeby matka mogła pożegnać się ze swoim dzieckiem. Tam, gdzie dokonuje się aborcja, tam się nie żegnają kobiety ze swoim dzieckiem. Tam dziecko w sposób brutalny i dramatyczny jest zabijane. Gromadzone są te szczątki po to, żeby mogli się przekonać aborcjoniści, że wszystko wyjęli z łona kobiety. bo gdyby tam coś zostało, to może to grozić gangreną, no i śmierć kobiety. Są środki, są skutki biologiczne, które polegają na tym, że na skutek aborcji następuje uszkodzenie organu rodnego kobiety i chociażby potem chciała, nie może mieć dzieci. Bardzo często, zresztą zobaczcie Państwo, na czym polega dramat. Płodność kobiety jest czymś naturalnym i normalnym. Gdyby kobieta stwierdziła, jestem istotą niepłodną, to kobieta taka przeżywa ten stan rzeczy bardzo boleśnie i kobiety wiele robią, żeby przywrócić płodność jej organizmowi. Antykoncepcja prowadzi do zepsucia, żeby jej nie funkcjonowało to, co jest normalne dla kobiety, bo płodność jest czymś normalnym, a antykoncepcja ma zepsuć ten stan rzeczy. Jedne bardziej, drugie mniej, ale na tym polega antykoncepcja, więc to jest sytuacja absurdalna. Znam przypadki, gdzie lekarze próbowali przekonać dziewczyny, które przychodziły do aborcji, żeby może jednak urodziły, bo być może potem stanie się niepłodną i będzie to większym dramatem dla niej, jeżeli już koniecznie chce dokonać przerwania ciąży, to jeszcze tą pierwszą niech urodzi. O tym się publicznie nie mówi ludziom. Mówi się ludziom, co jeden, co kolejny środek antykoncepcyjny, to mówią, o, ten jest lepszy od tego poprzedniego, ten jest bardziej niezawodny od poprzedniego. I jakoś, a to samo mówili o tych poprzednich, że tak właśnie było. No więc to jest cały czas rzecz oparta na kłamstwie, no i na biznesie, to jest ogromny biznes. Biznes antykoncepcyjny, biznes aborcyjny, z przeciwnikami tych procesów bardzo się walczy, tak i w Polsce, jak i poza granicami Polski. Mary Wagner chociaż przykładem tego, nie? W Kanadzie i nie tylko ona. Tak, to jest, drodzy Państwo, problem ery współczesnej, że człowiek nieprzyjaźnie ustosunkowuje się do Bożego nakazu, bądźcie płodni. No i to byłoby na tyle. Chciałbym Państwu tutaj dla każdego. Mam tych ulotek wystarczająco. Jak będziecie mieli dwie, to komuś może prezentujecie. Proszę sobie brać i będziecie mieli.